Storybox przedstawia Stefan Grabiński, Wyspa i Tongo. Powieść. Czyta Marcin Popczyński. Część pierwsza. Syn Kowala. W bańkowej woli. Stał dom w czystym polu, u skrzyżowania zapomnianych dróg. Jedna z nich gubiła się gdzieś w bezkresnej wrzosem i mątwą pastewną poszytej równinie. Druga, co tamtą skosem przekreślała, zwężała się opodal w ścieżynę i przepadała w chaszczach, które drapieżną osadą rozsiadły się po tamtej, zachodowi słońca bliższej stronie. Nikt tu lata całe nie zaglądał. Najbliższe osiedle oddalone było o 10 mil. Odludność miejsca potęgowała cisza. Doskonała cisza zaklętego od wieków pustkowia. Nawet czarne zbory kruków i wron, zlatujących tu jesienią i zimą na doroczne zmowiska, odbywały się w głuchej, niezmąconej krakaniem ciszy. Czasem tylko wiosenną lub letnią porą przeszedł mimo zapędzony tu przez przypadek włóczęga lub zaskrzypiało koło zabłąkanego w obcej stronie wozu. Nikt się nie kwapił do bańkowej woli, tego skrawu pustej, jałowej okolicy z równie pustym, od wieków niezamieszkałym przez nikogo domem, co stał samotny, opuszczony przez Boga i ludzi pomiędzy ramionami niepotrzebnych dróg. Dom ten i jego otoczenie miały złą, od niepamiętnych czasów ustaloną sławę. Bańkowa wola należała do tych nielicznych, rozpruszonych po ziemi miejsc, na których zdaje się ciążyć klątwa Boża czy znamie szatana. Dom był niewielki, parterowy, kryty gontami. Czarny jak smoła dach jego, zachodzący na okna nadmiarę wydłużonymi okapami, łamał się barwami żałoby strupio-białymi, wyzierającymi spoza żywopłotu ścianami. Gdy zmierzch zacierał linie i kontury, domostwo wyglądało z daleka jak wielka, śmiertelnie schorzała twarz, wypatrująca świat osowiałymi oczyma. Czasem w godzinach wieczornych, chociaż w pustym wnętrzu nie było żywej duszy, dymiło z komina. Gęste bure kłęby wysiąkały z otworu szczytowego i staczały się leniwymi runami z dachów ogród. Jesienną porą wiatr hulał po otwartych na przestrzał izbach, zawodził w wąskiej, wydłużonej sieni i trzaskał z pasją drzwiami. W jasne, miesięczne noce dochodziło z wnętrza kwilenie niemowlęcia lub przeciągły, rozdzierający serce krzyk kobiety. W długie zimowe wieczory przesuwały się poza szybami okien jakieś mgliste, rozwiane w zarysach postacie, wyłaniały się z głębi, przystawały na progu lub korowodem widm tułały się po pustym ogrodzie wśród chochołów drzew. Kiedy indziej, pod jednym z okien słychać było wytężoną pracę. Ktoś kopał zajadle ziemię i wyrzucał ją rydlem z głębokiego dołu. Nieraz mełły noc całą żarna w opustoszałej, pozbawionej wszelkich sprzętów gospodarskich kuchni. Ogród rozciągający się dookoła domu był dziki i zapuszczony. Pogarbione od starości jabłonie i śliwy, niepielęgnowane od lat przez nikogo, wypłonniały do szczętu lub rodziły owoce cierpkie nie do użytku. Poznikały do niepoznaki ścieżki, zarośnięte na głucho pokrzywą, piołunem i chwastem. W cieniu drzew rozpleniły się jadowita dziędzierzawa, diabelski lulek i szalej. Pasożytowały niesamowity pokrzyk, tojad, blekot i czartopłoch. W upalne dnie lata unosiły się od tych zielsk wonie gryzące i zjadliwe, jakby ostrzegając przechodnia przed odwiedzaniem przeklętej sadyby. Gdy jesienny mrok zarzucał na ziemię płachty cieni i szedł przez pola krokami śniadego olbrzyma, drzemiąca przez dzień dusza ogrodu ożywała. Odzywały się szepty, westchnienia, czyjeś prośby, zaklęcia. Rozlegały się odgłosy ciężkich kroków. To znów szelest ostrożnego stąpania lub nagły, głuchy stęk upadającego ciała. Niekiedy czar przechodził się poza obręb domu i ogrodu i opanowywał najbliższe ich otoczenie. Wtedy przeciągały o północy na rozstajnych drogach upiorne procesje. Na czele szedł jakiś człowiek na szczudłach, trzymając w ręce zamiast krzyża osmolony ożuk, za nim postać przypominająca księdza w ornacie z wizerunkiem szubienicy na plecach, a dalej rzesza widm z gromnicami odwróconymi w dół płomieniem. Orszak pojawiał się nagle na krzyżownicy dróg, okrążał dom wśród żałobnych pieśni i antyfon i strzezał również nagle i niespodzianie, w skrajnym polu po drugiej stronie. Gdy procesja mijała furtę wchodową do ogrodu, celebrujący podnosił ku domowi rękę i kreślił nad nim znak krzyża, lecz w kierunku odwróconym, zaczynając od dołu. Wtedy z wnętrza odpowiadała mu piekielna wrzawa zmieszanych głosów męskich i kobiecych, nad którymi górował szeroki, urągliwy, rechocący śmiech. Po chwili wszystko milkło. Światła gasły i dom zanurzał się znów w senną ciszę pustkowia. W któryś dżdżysty jesienny wieczór sprowadził do bańkowej woli dziwny traw dwoje ludzi. Wśród największej ulewy wszedł do sieni domu młody, w myśliwski strój odziany mężczyzna. Skwapliwie zatrzasnął za sobą drzwi, zrzucił ociekającą deszczem gumową kurtkę, odstawił strzelbę i przyciskając palcem guzik elektrycznej latarki zaczął rozglądać się po otoczeniu. Opuszczona chałupa, mruknął ogarniając spojrzeniem cztery izby, których wnętrza poprzez otwarte na oścież drzwi świeciły bezwzględną pustką. Jak wymiótł, ani żywej duszy, a co za wściekły przeciąg, mało głowy nie urwie. I starannie pozamykał okna. A może tu ktoś umarł na zakaźną chorobę? Zrodziło się podejrzliwe przypuszczenie. W takim razie wpadłem z deszczu pod rynnę. Ach, trudno, nie ma wyboru. Dobry i taki nocleg. Obszedł po kolei puste izby. Co za dojmujący chłód, zatrząsł się z zimna. Choć psy gonić, jak tu spać w tej psiarni? I na czym? Ani kloca pod głowę. A co będzie, gdy latarka odmówi posłuszeństwa? Perspektywa spędzenia nocy w ciemnościach przy kilku stopniach powyżej zera nie uśmiechała mu się wcale. Widok pieca w jednej z izb ze szczątkami zwęglonego polana wywołał ponętny miraż płonącego rzeźko ogniska. Trzeba stanowczo zdobyć opał. Odtworzył w pamięci powykręcane kontury drzew, majaczące w jesiennym zmierzchu dookoła domu. Ubrał się z powrotem w kurtkę i rozświecając sobie drogę latarką wyszedł tylnymi drzwiami w ogród. Nie zawiódł się. Po chwili wracał już z pękiem chrustu i suchych gałęzi. Zrzucił zdobycz w kąt pod drzwiami i powtórzył wyprawę kilkakrotnie. Wkrótce piętrzył się w sieni pokaźny stos paliwa. A teraz zapalimy w sypialni. Wyjął z kieszeni gazetę, rozpostarł na ruszcie pieca, narzucił chrustu i podpalił zapalniczką. Buchnął płomień i zahuczało w kominie. Myśliwy zgasił latarkę i przy blasku ogniska przeniósł cały zapas suszu do izby. Niebawem odczuł błogie skutki ciepła. Zrzucił kurtkę, podsunął ją sobie pod głowę i jak długi wyciągnął się na podłodze obok pieca. W czerwonym świetle paleniska wystąpiły ostro jego męskie, energiczne rysy ożywione parą siwych, sokolich oczu. Podłożył ręce pod głowę, wlepił spojrzenie w powałę i odpoczywał. Było mu dobrze. Zmordowany całodzienną włóczęgą po lasach, na pół skostniały od jesiennego chłodu umiał ocenić błogosławiony wpływ ognia i zamkniętej, chroniącej przed deszczem i zimnem przestrzeni. Twarde pyłem lat okryte deski podłogi wydawały się miękką pościelą, a brudna, pusta izba najwygodniejszą w świecie sypialnią. Na dworze zawodził lutopaździernikowy wiatr, na szybach łzawiły paciorki dżdżu. W starym, wapnem na biało powleczonym piecu buzował wesoły ogień i wywabiał na ścianach kosmate cienie, a w kącie ćwierkał samotny świerszcz. Dobrze było. W sieni odezwały się niepewne skradające się kroki. Podniósł się i zaczął nasłuchiwać. Ktoś zapukał do drzwi nieśmiało. Proszę wejść, zachęcił gospodarz. Drzwi odchyliły się i w progu stanęła młoda, niezwykłej urody kobieta. Z sobolowej jej świtki i kołpaczka spływała strugami woda. Mężczyzna zerwał się na nogi i gestem zaprosił do wnętrza. Na twarzy pięknej pani odbiło się wahanie. Spojrzała mu badawczo w oczy. On uśmiechnął się. Ryszard Krzepniewski, ziemianin z Radłowa, do usług, przedstawił się. Cóż począć, szanowna pani? Jest się czasem zdanym na łaskę i niełaskę szczególnego zbiegu okoliczności. Zresztą pochlebiam sobie, trafiła pani na dżentelmena. I jeżeli nie ma pani na razie innego schroniska, gotów jestem podzielić się z nią tym lokalem. Odpowiedziało mu wdzięczne, zabarwione mimowolną zalotnością spojrzenie słodkich, czarnych oczu. Dziękuję panu za ułatwienie mi sytuacji. Rzeczywiście położenie chwilowo bez wyjścia. Skorzystam z pańskiej gościnności, dopóki nie ustanie ta okropna ulewa. Radziłbym zdjąć świtkę. Jest gruntownie przemoczona. Pozwoli pani, że jej w tym pomogę. Milcząco usłuchała rady i oddała mu narzutkę do rozwieszenia przy piecu. W blaskach płomieni rzucanych przez ognisko wystąpiła plastyka jej bujnej krasy. Była rasową brunetką o kuszącej linii bioder i biustu. Pełna dyskretnej elegancji suknia uwydatniała harmonijność i bogactwo jej kształtów. Rozejrzała się po izbie zdumiona. Pan tu mieszka? Roześmiał się, ukazując rząd zdrowych, trochę drapieżnych zębów. Co za kapitalne przypuszczenie. Ja w tej norze? Nic podobnego. Jestem w tej gospodzie podobnie przypadkowym gościem jak pani. Schroniłem się do tego odludnego domu przed deszczem. Padłem ofiarą myśliwskiej namiętności. Zaproszony na polowanie w okolice zupełnie mi obce, odłączyłem się nieopatrznie w pościgu za zranionym przeze mnie dzikiem od reszty towarzystwa i zabłądziłem bez wyjścia w dzikiej kniei. Po całodziennej tułaczce już o zmroku wydostałem się na jakieś pustkowie, na którego krańcach majaczyła ta samotna zagroda. Rad nie rad, zziębnięty i przemoczony, postanowiłem tu przenocować. Dom zdaje się bezpański i prawdopodobnie stoi pustką już od dawna. Jedyna przystań dla zbłąkanych.